Przed mikrofonem Izabela Berkowska, a wraz ze mną profesor doktor habilitowany Jolanta Daszyńska z Uniwersytetu Łódzkiego, historyk. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Dzisiaj będą podróże bez granic z rekonstrukcją historyczną, czyli podróże w czasie poniekąd.
Tak, i pani mi to z ust wyjęła, bo ja zawsze mówię, że rekonstrukcja historyczna nie ma granic. To jest coś takiego, co nie ma granic ani czasowych, ani terytorialnych, także możemy dzisiaj podróżować do woli.
Terytorialnych też nie?
Też nie.
Jak to jest możliwe?
A no właśnie, bo na ogół jest tak, że się głównie inscenizacje, czy no, co jest coś związane z historią, to się przedstawia, czy upamiętnia, bo upamiętnienie jest też formą rekonstrukcji historycznej, czy jakiś marsz, czy bieg, na przykład wilczym tropem, no, robi się w tych miejscach, gdzie tam rzeczywiście coś kiedyś się wydarzyło. Ale rekonstruktorzy mają fantazję i na przykład, jeżeli w Polsce są grupy, które zajmują się przypominaniem oddziałów z wojny secesyjnej, czy na przykład panie, które przybierają, czy składają stroje, tak, bo to są już nie mundury, tylko stroje wtedy japońskich gejszy, no to czy to są granice terytorialne? No chyba nie ma, a one to rzeczywiście przygotowują i to bardzo dobrze.
A to ja jestem zaskoczona. Dobrze, to w takim razie za chwileczkę do tego...
A to
tego...
miło, że ja zaskoczyłam panią. Bardzo się cieszę, chociaż raz ja...
Rekonstrukcja to jest, pani profesor, pomysł naszych czasów? Czy to już wcześniej funkcjonowało?
Nie. To jest tak stare jak świat, ja bym powiedziała. I tak, najpierw zacznijmy od historii, tak pokrótce oczywiście, no bo ma pani tu historyka, więc ja się boję, że się rozgadam. Coś w rodzaju rekonstrukcji to już czasy starożytne, na przykład walki gladiatorów. Chociaż z rekonstrukcją to miało nic nie wspólnego, dlatego że owszem, było to przypominanie, tu jest bardzo ważna rzecz, przypominanie wydarzeń, zwłaszcza sukcesów na przykład Armii Rzymskiej i tu się zgadzam, że to mogłoby być formą rekonstrukcji. No ale ponieważ tam nie było ochotników rekonstruktorów, tylko byli gladiatorzy, którzy nie udawali, tylko naprawdę walczyli i ginęli i odnosili rany, no więc to w tym momencie, kiedy my mamy inne założenia, to z rekonstrukcją ma się jak... No po prostu nie ma się w ogóle. No i tak leciało to przez średniowiecze, przez turnieje rycerskie, potem przez czasy nowożytne, kiedy znudzeni angielscy lordowie, bogaci, no wymyślili sobie z tych nudów, z angielskiej flegmy, sobie wymyślili, że trzeba jakoś przypomnieć te najważniejsze sukcesy albo wojsk brytyjskich, albo w ogóle się zająć jakąś historią. Bo na przykład robili przedstawienia, które były przypominaniem zwycięstw pod Budapesztem nagle. No bo gdzieś tam pan sobie w lord kiedyś pojeździł, zobaczył ten Budapeszt, historia mu się spodobała, no to innym chciał to przekazać. Zrobił wielkie widoczenie. Widowisko. No i rzeczywiście to się nazywa widowiskiem historycznym. Ku uciesze i swojej, i ludzi zaproszonych, no i tych, którzy bawili się w odtwarzane postacie. No i tak przelatując sobie dalej, to właściwie mamy już potem ojczyznę rekonstrukcji historycznej Stany Zjednoczone. Bo to bym właściwie dała dwie takie paralelne ojczyzny, bo z jednej strony właśnie Wielka Brytania i chociażby XIX wiek, fantastyczne widowiska, które były przypomnieniem sukcesów wojska brytyjskiego walczącego z Napoleonem. Oczywiście wiadomo, najwięcej to Waterloo, no i takie właśnie te spektakularne wydarzenia były przypominane. A Stany Zjednoczone przypominały wydarzenia z głównie wojny secesyjnej, aczkolwiek tuż przed samą wojną jeszcze przypominano wydarzenia z wojny o niepodległość, bo rocznica była, ale w mniejszym stopniu. Tylko tyle, że Anglicy raczej podchodzili do tego w formie zabawy, przypomnienia, uczty przy okazji, jakiś fet i w ogóle to trwało nieraz kilka dni. Amerykanie, jeżeli przypominali wydarzenia wojny secesyjnej, która jeszcze trwała, robili to, aby upamiętnić poległych żołnierzy. I to jest zupełnie diametralny punkt, odmienny ten punkt widzenia powodów, dlaczego te wydarzenia były przypominane. No a potem to się rozkręciło raczej w biznes, bo właśnie okrągłe rocznice. No i właśnie to, co pani mówiła na początku, że granice są raczej związane z tym miejscem, gdzie coś się działo, gdzie coś się rzeczywiście odbywało w historii. I to jest 90%, bym powiedziała, rekonstrukcji historycznych.
Rekonstrukcje to są przede wszystkim bitwy?
Najczęściej tak, właśnie te inscenizacje są przypominane są bitwy, potyczki, no bo to jest dynamiczne, bo to cieszy oko. To ma owszem walor edukacyjny na pewno, bo zawsze ma. I dla Amerykanów, którzy też potem do tego doszli, że jest walor edukacyjny. Oni doszli również do tego, że jest walor zabawy, bo to człowiek się właściwie bawi czasami w odtworzenie jakiegoś munduru, dokładnie zrekonstruowanie go, a to się bawi, bo się można spotkać. No ale ten cel pokazania innym, jak ta historia wyglądała, przybliżyć właśnie ten obraz, bo ożywić ten obraz historii, bo nie otworzyć całkowicie, bo tutaj będę się upierała naprawdę bardzo mocno, że nie możemy mówić o rekonstrukcji historycznej, oglądając na przykład jakieś tam bitwy czy potyczki, ba nawet największa inscenizacja historyczna średniowiecza, która odbywa się w Polsce, która odbywa się pod Grunwaldem, nazywana jest inscenizacją już przez samych organizatorów. No szkoda, że się nie odbyła.
Spróbujmy wytłumaczyć te różnice. Rekonstrukcja, inscenizacja.
Dużo jest powodów,
dla
których...
Ja tak kojarzę, inscenizacja bardziej widowisko.
Tak. Bardzo często ludzie, którzy uważają, że inscenizacja to jest coś luźnego, co odchodzi od pierwowzoru, co nie jest związane z historią, tylko to jest jakaś wizja kogoś, kto chce przedstawić te wydarzenia. Więc uważają, że nie zna się na przykład na historii, ale była bitwa, no to dobrze, tak zwane cudzysłowie, robimy bitwę i pewnie
według
tak
jakiegoś
było.
Scenariusza na przykład,
tak,
napisanego
to...
przez kogoś trochę jak teatr, trochę jak film.
Właśnie tak myślą, że to jest teatr, że to jest film, że to jest taka, że ten obraz jest bardzo, bardzo odbiegły od rzeczywistości. Ale on jak przy porządnej rekonstrukcji historycznej, to używam też dobrego słowa, wtedy rekonstrukcji historycznej, bo chodzi o całość zjawiska, to przy porządnej rekonstrukcji historycznej mamy do czynienia z dwoma podstawowymi zasadami. Dbałość o historię, nie byle jakość i wiedzę. I jeżeli połączymy te rzeczy, to mamy coś, co jest dobrym przypomnieniem historii, ale nie jej odtworzeniem, bo tu pułapka jest w nazwie. Bo po pierwsze tak, rekonstrukcja, no to rekonstrukcja według słownika to jest dokładne odtworzenie czegoś. Czyli na przykład, jak mamy rekonstrukcję twarzy, bo ktoś miał wypadek, no to robimy nie tak na zasadzie, tu mi się wydaje, że będzie lepiej, jak pani coś tam naciągniemy, wstawimy i tak dalej, tylko dokładnie robimy tak na podstawie zdjęć, na podstawie
tak,
różnych
jak
badań, jak było. Jak mamy rekonstrukcję budynku, no to żeby nie wiem co, nie zrobimy go w wizji architekta, tylko ma być zrekonstruowane tak jak jest. No więc przy rekonstrukcji historycznej właśnie tu jest problem, co można zrekonstruować, a co można przypomnieć. I zrekonstruować możemy umundurowanie, ubiór, możemy zrekonstruować na przykład pojazdy, sprzęty, możemy zrekonstruować nawet sposób odtwarzania pewnych czynności, chociażby wytop na dymarkach. To jest też właściwie rekonstrukcja historyczna wtedy, bo jest to dokładnie na tych samych zasadach, tym samym, że tak powiem, na tych samych narzędziach, ten sam sposób, a więc dokładnie się to, przynajmniej prawie dokładnie się to udaje odtworzyć, ale bitwy się nie odtworzy dokładnie i żeby nie wchodzić w szczegóły, bo naprawdę jest bardzo wiele powodów, że nie można mówić o odtworzeniu bitwy tylko o przypomnieniu, to chociażby są dwie rzeczy, które wymienię. Bitwy toczyły się albo rano, albo w południe, albo w środku nocy. Takie też rzeczy były. Natomiast inscenizacje są głównie w sobotę po południu. W związku z tym nawet jeżeli mamy bitwę, która toczyła się rano i mamy dokładnie tak zwane odtworzone w cudzysłowie układ wojsk, które stały po której stronie, to rano to słońce działało zupełnie inaczej, znaczy świeciło w oczy nie temu, co będzie świeciło na inscenizacji. A to jest bardzo ważny element walki, jeżeli chodzi o batalistykę. No więc tu już mamy podstawową rzecz, że nie możemy mówić, że to jest odtworzenie. Warunki pogodowe. Bardzo często przy inscenizacjach pogoda płata figla. Nie powiela tego, co było naprawdę. I proszę teraz sobie wyobrazić, jak w upale na przykład 30-stopniowym walczyć, kiedy oficjalnie według zapisków historycznych było na przykład bardzo chłodno, było około, nie wiem, 18-19 stopni. Inaczej żołnierze walczyli. To też się nie da tego zrobić. Kwestia ilości rekonstruktorów, a wojska prawdziwego. nie powiela się. Czasami jest za mało, czasami jest za dużo. Na przykład właśnie wspomniany Grunwald ma już znacznie więcej walczących teraz, niż było to w rzeczywistości. No, kwestia następna. Świadomość tego, że my przypominamy wydarzenia, czyli ci rekonstruktorzy wiedzą, że on nie zginie, że on ma tylko udawać na przykład tego rannego czy poległego. W rzeczywistości nie było czegoś takiego, że będzie udawał. Po prostu on walczył. To się działo tu i teraz. Więc, a tych przyczyn jest naprawdę jeszcze dużo, ale nie chcę zamącić w głowach.
Ja sobie pomyślałam, że jeszcze było coś takiego jak wojna podjazdowa. Można by było brać widzów z zaskoczenia.
Ale nie możemy. Nie możemy, dlatego że są dwie strefy. Ja to nazwałam strefa widza i strefa rekonstruktora. One są bardzo od siebie oddzielone właśnie ze względu na to, że będzie bezpiecznie i że widz musi być bardzo bezpieczny i nie wchodzić na pole rekonstrukcyjne. I w związku z tym rekonstruktor też nie może szarżować, żeby się tej ludności, ludziom, którzy przychodzą i patrzą, a przychodzą z całymi rodzinami, począwszy od właśnie malutkich dzieci, które są noszone jeszcze na rękach nieomalże, do bardzo starszych ludzi. W związku z tym musi być bezpieczeństwo zachowane, więc porwać nie można.
Czyli jeśli chodzi o bitwę pod Grunwaldem, to nie mówimy tutaj o rekonstrukcji.
Mówimy o inscenizacji jak najbardziej.
Mówimy o inscenizacji.
I to sami organizatorzy właśnie używają, będąc świadomi, że po pierwsze, no miejsce jest zbliżone, bo to rzeczywiście trwały badania. Okazało się, że tuż obok faktycznie bitwa była. Więc tutaj już nie bądźmy tacy drobiazgowi, okej. Okay. Natomiast właśnie godzina zupełnie inna, bo się nie zrobi tego w tym czasie, kiedy rzeczywiście się ta bitwa działa. Przypomnienie rekonstrukcyjne to jest na przykład syrena na 1 sierpnia, na Powstanie Warszawskie. To rzeczywiście to jest ta godzina, której to rzeczywiście się rozpoczęło. No i ale mamy wtedy umowę. To nie mamy inscenizacji, tylko mamy symboliczne przypomnienie, bo jest syrena w Warszawie, ludzie stają, zatrzymują samochody. Więc tu też chodzi o symbol, czyli o przypomnienie. A więc no, przypomnienie, a nie też odtworzenie Powstania Warszawskiego, chociaż takie inscenizacje też bywają.
Jeszcze na chwilę pozostałabym pod Grunwaldem. Podobno, ile tam tych rekonstruktorów, ilu tych rekonstruktorów przyjeżdża? Kilka tysięcy.
Kilka tysięcy i walczy chyba około 1500. Chociaż teraz trudno powiedzieć, bo w zeszłym roku nie było z uwagi na pandemię. W tym roku miała być. Inscenizacja z uwagi na pandemię też została odwołana.
A odwiedzających mamy kilkaset tysięcy.
Och, powiem tak,
nie wszyscy dojeżdżają, niektórzy zostają w korkach.
To się rozpoczęło w 1998 roku. I teraz miała być 23. inscenizacja. I wtedy to przyjechało kilku zapalańców, którzy stwierdzili, no to jest to miejsce historyczne, dobrze by było przypomnieć, pokazać, jak to się działo. Oczywiście byli gapie miejscowi, dla których to była wielka atrakcja. No, ale to jakoś wypaliło. I potem w następnym roku to nie za bardzo, bo jeszcze nie było tak nagłośnione, ale następne lata to już była coraz większa impreza, coraz więcej ludzi przyjeżdżało, właśnie biorących udział w inscenizacji. I też kolejna rzecz, dlaczego rekonstrukcja nie ma granic. Bo przyjeżdżają nie tylko Polacy, ale Ukraińcy, Białorusini, nawet ktoś ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdża, kilka
Niemcy
osób.
Niemcy może?
Też, ale oczywiście, że też. I to nie zawsze w tych mundurach, czy w tych strojach, bo to rycerskie, więc stroje, nie zawsze w strojach krzyżackich, tylko na przykład potrafią wojska litewskie odtwarzać. To też jest taką cechą rekonstrukcji historycznej.
Czytałam, że 24 miliony potrafi kosztować przygotowanie tej inscenizacji. To jest możliwe? W jaki sposób aż tyle?
Nie znam się na całych kosztach, ale powiem w ten sposób, że żeby widowisko czy inscenizacja było atrakcyjne dla publiczności, a żeby było duże, zorganizowane na taką właśnie dużą masę, to po pierwsze musi być tak, nagłośnienie, bo musią ludzie słyszeć, co się dzieje, i jakieś zapowiedzi, więc musi być nagłośnienie. Dobrze, dalej, efekty pirotechniczne. W zależności od epoki to mamy albo większe, albo mniejsze. No przy średniowieczu mamy na ogół pożary. Jakoś chałupa się pali, jedna, druga, no żeby to się ładnie im bezpiecznie widowiskowo paliło. Tak, to też są dobrzy pirotechnicy. Dobry pirotechnik nie jest tani. Im bardziej potem współczesne lata, to na przykład jest broń i naboje, które są wydawane przez pirotechników. Więc to są takie koszty. A poza tym bardzo dużo innych związanych na przykład z bezpieczeństwem, bo trzeba ogrodzić teren, trzeba wynająć ochroniarzy, którzy pilnują tego terenu, żeby właśnie te strefy dwie nie przeniknęły na siebie, żeby na przykład ktoś nie z młodych na przykład widzów nie miał ochoty wpaść na środek inscenizacji, bo na przykład tam gdzieś strzelali, no to będą łuski. Bo to się też zdarzało przy takich inscenizacjach, gdzie nie było ochrony. Więc właśnie ochrona. Potem zaplecze jakieś techniczne, gastronomiczne, bo ci ludzie przyjeżdżają w zasadzie nie tylko na tą samą inscenizację, przyjeżdżają wcześniej. Więc muszą i coś napić się i coś zjeść. Przyjeżdżają z końmi, więc pasza dla koni. No to trzeba to wszystko zapewnić. No nie wspomnę o względach sanitarnych i dla rekonstruktorów, i dla ludzi.
I służby medyczne.
I medyczne, i straż pożarna.
A jeśli chodzi o strój, taki strój rycerza, kto go przygotowuje właściwie?
Z tego, co ja wiem, bo ja miałam taką bardzo fajną moją doktorantkę, która była właśnie na początku w grupie rycerskiej, to obowiązkiem każdego
kobieta w grupie
tak,
rycerskiej.
Tak, tak, no oczywiście, bo była, no nie, jako ona była branką. Właśnie, żeby było śmiesznie, ona była branką, ale musiała być w tej części właśnie rekonstrukcyjnej, a nie, nie z widowni. Więc kobiety jak najbardziej są w rekonstrukcji, bo no, ta rekonstrukcja też nie zna, że tak powiem, podziałów na to, żeby tylko były wojska i przy wojskach mężczyźni, czy w wojsku mężczyźni.
A mnie się wydawało, że jednak głównie mężczyźni tutaj biorą udział, bo to są te potyczki.
Na początku tak było. Na początku tak było. Ale wrócę do tego wątku. Ona miała takie zadanie, że żeby zostać członkiem grupy rekonstrukcyjnej, musiała sama zrobić sobie suknię. I to z materiału takiego właśnie no, jakiegoś z lnu, ale nie kupionego na metry w sklepie, tylko jakoś tam wytworzonego odpowiednio. Nićmi też takimi zupełnie innymi.
Ale nie musiała sama wytworzyć.
No to przerosło jej możliwości, w związku z tym nabyła.
Płótno samodziałowe.
Tak, ale było bardzo, bardzo dobrze ocenione. Więc to właśnie tak robią. Natomiast
we własnym zakresie, czyli za własne pieniądze.
Z reguły jest tak, że rekonstruktorzy to są ludzie, którzy mają pasję. To jest ich hobby i nie żałują pieniędzy, żeby dobrze wyglądać, żeby dobrze właśnie zrekonstruować postać epokowo. Żeby wszystko grało, żeby było właśnie na najwyższym poziomie. I takich rekonstruktorów trzeba cenić i po prostu bić im brawo, bo jeżeli ktoś coś chce otworzyć, a nie ma pojęcia, bo tylko no, coś go zainteresowało, no, nie ma pojęcia o tym, jaka była ta historia, co on właściwie robi, co on chce robić, bo chce, tylko się chce pokazać.
No bo taki mężczyzna na koniu ze zbroją to po prostu fajnie wygląda.
Fajnie wygląda i można sobie potem zrobić z nim zdjęcie, pokazać
można się
innym.
Poprzebierać o, no, się
relacja. Ale to są wtedy przebierańcy. I to jest zmora na wszystkich rekonstrukcjach i zarówno w Polsce, jak i za granicą, bo przebierańców się nie toleruje społeczności rekonstrukcyjnej. Na początku, kiedy to zjawisko u nas na przykład wchodziło, no to ja nie powiem, że byli przebierańcy.
Nieważne, że się ale ktoś gustownie przebrał?
Nie, to z gustem to nie ma nic wspólnego. To musi być epokowo albo regulaminowo. Przy wojsku regulaminowo. Przy strojach cywilnych epokowo. Dokładnie z konkretnej epoki. A nie ma tam, że zmiłuj się, że dawne, stare to musi być na przykład długie. Bo takie rzeczy też słyszałam, więc tak.
Dużo no dobrze, ciekawych rzeczy. To proszę mi powiedzieć, ten strój taki rycerza byłby drogi? Co musiał
wszystko
się na niego składać?
Wszystko drogie jest. Znaczy, przy stroju
miecz
rycerza
musi być pewnie tępy.
Znaczy, musi być oczywiście nie plastikowy, bo to widać. Ale musi być wytworzony tak, żeby był bezpieczny, więc nie może być zaostrzony bardzo na końcu i te boki też musi być mieć trochę spiłowane, no bo on musi udawać, że to jest miecz prawdziwy, ale nie może robić krzywdy. Tak samo są zalecenia dla rekonstruktorów, którzy posługują się tymi mieczami. Oni doskonale mają w regulaminach wypisane, jakie cięcia są dozwolone, jakie nie, z której strony można uderzyć, w co i jakie części można uderzyć, które są osłonięte, a które trzeba zachować. chować i po prostu nie dotykać.
Nie, więc to jest wszystko takie bardzo dobrze. Liczbie rycerzy ktoś jest w stanie zauważyć to w trakcie potyczki?
To też ja nie siedzę w średniowieczu, bo się boję. Tam jest za dużo ludzi, za gęsto i tam się po prostu zdarzają wypadki, to nawet mocne, bo to właśnie to się pięknie daje zauważyć przy pojedynku, przy turnieju, przy jakimś pokazie. To jest opracowane, wyćwiczone są gesty, walka i tak dalej. Natomiast przy takiej wielkiej inscenizacji, gdzie jeszcze jest dużo koni, gdzie są jeszcze efekty pirotechniczne, to się wszystko może zdarzyć. Więc trzeba być bardzo świadomym tego, że to nie jest bezpieczne.
Tak czy inaczej, polskie wojska i jagieły tradycyjnie wygrywają.
Oczywiście, że tak.
Niespodzianki zwykle nie ma, choć i tak się wszyscy cieszymy w mediach też. Zawsze
ja bym
mówimy,
nie chciała być
uwaga,
w skórze
znowu
tego,
wygraliśmy.
Tego, który by pokonał wojsko jagieły.
Teraz zrobimy krótką przerwę. Wrócimy do rozmowy po skrócie informacji.